Moim i Państwa gościem jest ksiądz Marek Nagler, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w studiu Radia Rodzina. Z tego co wiem, to pierwsza wizyta księdza w naszej redakcji.
Tak, bardzo serdecznie witam i też pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Nasze spotkanie tutaj nie jest przypadkowe, dlatego że chcemy dzisiaj porozmawiać o życiu świętej pamięci Heleny Kmieć. Nie tak dawno, we wtorek, w minionym tygodniu, wspominaliśmy 6. rocznicę jej śmierci. Myślę, że nasi słuchacze też pamiętają, że to jest świecka wolontariuszka, która została zamordowana w Boliwii 24 stycznia 2017 roku. Wiem, że ksiądz jest bardzo zafascynowany świętej pamięci Heleną Kmieć. Kim ona była? Jaką ona była osobą?
Szczególnie jestem zafascynowany jej postawą w życiu. Krótkie, ale dobre życie. Była osobą niezwykłą, wielowymiarową. Tutaj w tej książce, którą zostawię w redakcji, opisane są świadectwa osób mówiące o jej życiu. I rzeczywiście, kiedy widziałem jej pogrzeb 6 lat temu, byłem trochę też może taki, powiedzmy sobie, jako kapłan na takich parafiach zagubiony, co robić dalej, jak pracować, jak czynić w parafii takie akcje, które by przyciągały szczególnie ludzi młodych. Na mojej drodze, wracając z niedzielnej mszy świętej popołudniowej, trafiłem na transmisję z jej pogrzebu. Szczególnie tutaj też i homilia księdza prałata Franciszka Ślusarszyka była dopełnieniem całej tej ceremonii. Postawiłem sobie takie pytanie, że powinienem zainteresować się tą dziewczyną, kim była, co robiła i dlaczego niestety musiała tak zginąć. Krótkie życie, które ona przeżywała, było wypełnione naprawdę miłością do Pana Boga i do Kościoła i do służby w tym kościele drugiemu człowiekowi. Ona kocha Pana Boga i ludzi.
Tak, rusza praktycznie jej proces beatyfikacyjny. Tak. Jesteśmy u początku tego procesu i wiem, że w księdza parafii właśnie tam w Hanulinie też zadziałały się cuda właśnie za jej przyczyną, bo to był pomysł, który gdzieś zrodził się w sercu księdza proboszcza. No ale właśnie myślę, że zależało też księdzu na tym, żeby o Helence Kmieć, bo tak ją nazywamy, żeby mówić także wśród swoich parafian i swoich wiernych.
Tak, przede wszystkim fascynuje mnie to, co gdzieś tam czuję w swoim wnętrzu, jest mi bliskie, że ona potrafiła działać i to w takich sprawach w kościele, pomoc drugiemu człowiekowi, pomoc na misjach. Sam kiedyś chciałem wyjechać na misję. Potem przez artystyczne jakieś swoje prace, malowanie, śpiew, ona dopełniała te świadectwo swojego życia miłowania Pana Boga i drugiego człowieka i poprzez to działała szczególnie później w okresie już ostatnim swojego latach życia w wolontariacie właśnie u księży salwatorianów Salvator. I tam ostatnia misja w Boliwii, właśnie na którą wyjechała do tej pracy w miejscowości Cochabamba w Ochronce pewnej nocy, to było z 23 na 24 stycznia 2017 roku, sprawca, który przyszedł tę ochronkę obrabować, okraść, natknął się na śpiącą tam w tym jednym z pomieszczeń Helenkę. Nie wiemy, co się tam stało, jaka była wśród nich ta ostatnia relacja. W każdym razie coś go rozzłościło, że nożem zadał jej śmiertelne ciosy i tam właśnie zakończyła swoje piękne, młode życie. To była tragedia dla rodziny i dla Kościoła i dla Fundacji Salvator. Przez te lata próbowałem później po tym pogrzebie się zainteresować. Wiosną pojechałem z młodzieżą po raz pierwszy na jej grób. Spotkałem rodziców Helenki. Zainteresowaliśmy się później przez świadectwo rodziców, kim ona była. I postanowiłem, że również nie spocznę w Hanulinie, zacznę pracować duszpasterską w taki sposób, aby przybliżać jej postać, bo ona przede wszystkim jest od tego, żeby nam uświadamiać, że tam, gdzie nic się nie dzieje, warto jednak coś robić. Warto chcieć coś robić. A nie tylko usiąść i narzekać, ale przede wszystkim, tak tutaj chyba też i z księdzem Pawłem Wróblem, jej postulatorem, rozmawialiśmy, że ona będzie patronką od może wolontariatu albo od tego, żebyśmy chcieli. I my tutaj mamy tutaj w Polsce właśnie kolejnego kandydata na w kościele być błogosławionym, tutaj w tym wypadku Helenka, tak jak Włosi wykorzystali piękne życie Karosa Kutisa. Powinniśmy to właśnie wykorzystać, że mamy też swoich wspaniałych, młodych ludzi w kościele. W tym czasie takiego kryzysu też i kościoła, odchodzenia wielu młodych, Helenka jest jakby na czasie pokazywania nam, że można w kościele się zaangażować i kochać kościół, i pracować, i w ten sposób wyrażać swoje jakby powołanie osoby świeckiej. Piękna naprawdę postać, warto się tutaj z nią zapoznawać i dlatego tutaj też jestem, żeby dać o niej świadectwo i słuchaczy gdzieś tam na stronach internetowych czy w Fundacji Helenki Chmieć szukać tak jak to się tutaj też dokonało za Kutisem, jej właśnie walorów życia po to, aby swoje życie nie przegrać, nie zniechęcać się do czynienia dobra. I tutaj jest też takie w tej fundacji piękne podjęte działanie, że co roku fundacja apeluje do ludzi młodych z różnych organizacji szkolnych, parafialnych, by włączyli się w akcję Podaj dobro dalej. Polacy jakby chcą pomagać, pracować, tak, pomagać w różnych wolontariatach, w różnych akcjach. Gdzieś tam w nas jest ta potrzeba czynienia dobra i tutaj właśnie po Helence zostaje taka akcja przy oczywiście tej fundacji Salwatorianów Podaj dobro dalej. Piękna akcja, braliśmy też w niej udział i czyniliśmy to dobro. Mieliśmy też modlitwę wstawienniczną, uzdrowienie, no ale to już są inne sprawy. Do tej pory w naszej parafii bardzo dużo się działo na przestrzeni nie tylko religijnej, ale także i artystycznej, kulturalnej. Skupialiśmy przy parafii dużo ludzi sztuki, kultury. Próbowaliśmy przez kulturę dotrzeć też do Pana Boga. I to jest chyba świadectwo naszych czasów, żeby polskie społeczeństwo chciało chcieć, żeby przez kulturę, która też różnie wygląda, nie tylko ta kultura w dziedzinie sztuki, muzyka, teatr, malarstwo, ale też kultura osobista Polaków upada. Przepraszam, nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale żebyśmy coraz bardziej odradzali się przez właśnie zachęcenie ludzi, by spojrzeli na Kościół z tej perspektywy, że to my jesteśmy. I myślę, że w tych naszych parafiach jest bardzo dużo osób niedowartościowanych, nikomu nieznanych, bardzo wrażliwych, kulturalnych, czyniących dobro, które warto też odnajdywać, a jeżeli są, żeby ich przekonywać, żeby się nie poddawali, żeby robili to, co jest ich jakby potrzebą wnętrza w czynieniu dobra w tych środowiskach, w których żyją, żeby ich nic po prostu nie zniechęcało. A wiem dobrze, że tam, gdzie się dzieje dobro, szatan też będzie próbował to dzieło niszczyć i tak też tego doświadczam. Dlatego też ta błogosławiona będzie...
Przyszła, tak.
Tak, przyszła, właśnie. Nie wolno ją w tej chwili za bardzo już tutaj beatyfikować. Poczekajmy na ten proces. Proces Kościoła jest bardzo cierpliwy, długi, no ale miejmy nadzieję, że już to, co mamy, te pierwsze sygnały, będzie dla nas taką zachętą, jak to było i dla mnie, żeby się w tych naszych czasach nie poddawać, bo mamy dużo, dużo takich uwarunkowań, które nas po prostu zniechęcają. Gdzieś tam hamulec taki zaciągają, żebyśmy po prostu albo stanęli, albo też krytykowali Kościół. A ona jest taka właśnie dla nas dziewczyną, osobą, postacią, która mówi nie, trzeba kochać, trzeba czynić dobro, trzeba się zaangażować tyle, ile możemy. Jestem świeżo po wydarzeniach ta 6. rocznicy w Libiążu, gdzie spotkaliśmy się z postulatorem, księdzem Pawłem Wróblem, z jej rodzicami, z księżmi. Nawet był ksiądz z Boliwii, z Cochabamby. Byli też ludzie, którzy, młodzież, dzieci, którzy się gdzieś tam też wzorują na postawie Helenki.
Właśnie, chciałbym też księdza o to zapytać. Jak była przeżywana ta kolejna rocznica, 6. rocznica śmierci świętej pamięci Heleny Chmieć w jej rodzinnej miejscowości, w jej rodzinnej parafii? Pewnie też ksiądz był pomodlić się nad jej grobem. Kto przewodniczył mszy świętej? Czego dotyczyło głoszone Słowo Boże?
Tak, byliśmy zaproszeni, to znaczy ja, bo ta fundacja wie, że gdzieś tam 6 lat temu zacząłem się interesować Helenką, była taką bliską dla mnie wtedy postacią. Zaprosiliśmy wtedy też do parafii jej siostrę Tereskę. Zaprosiliśmy też fundację z wieloma wystawami. Zaprosiliśmy wielu ciekawych ludzi, którzy o Helence też dawali świadectwo. Moi parafianie mogli tego doświadczyć. Ja myślę, że dzisiaj to jest taka właśnie potrzeba ludzi świeckich, ich świadectwo do umacniania naszej wiary, nie tylko tutaj za to powinni być odpowiedzialni sami kapłani, ale też właśnie ludzie świeccy. Oni jakby w sposób inny, ale taki też i dla nas kapłanów budujących potrafią nas może zawstydzić i dawać to świadectwo, tak jak tutaj było w tym wypadku, aż do takiej śmierci Helenki za to swoją postawę. To jest dla nas tajemnica, tajemnica samego Pana Boga, dlaczego tak piękna postać właśnie w taki sposób kończy życie. Ale to już zostawmy Panu Bogu. Może ziarno rzucone w ziemię wydaje wtedy plony, może to tym plonem jest to, co ma się w naszej ojczyźnie odrodzić. Tak, Helenka pochodzi z Małopolski, a więc tam z tych rejonów bardzo takich
pobożnych,
byśmy powiedzieli, takich prawicowych, pobożnych. Jak jechałem do tego Lubiąża, to w Chrzanowie na ulicach pięknie były jeszcze ozdobione narodowymi flagami ulice, których tutaj się jak z Wielkopolski wyjeżdżał, czy przyjeżdżał się tam gdzieś przez te opolskie strony nie było, bo to było też czas powstania styczniowego, rocznicy. Także ta społeczność jest taka, jak tutaj wspomniałeś, pobożna, bardzo pobożna. Jak tam jadę, to jestem też później taki zbudowany też postawą tych ludzi. Proszę mi wierzyć, przy ołtarzu to tam są pokolenia. Chyba rzadko w niektórych parafiach, gdzie ojciec, dziadek, syn, wnuk są przy ołtarzu.
Jako ministranci.
Tak, jako ministranci, jako służba, która tak jest wyszkolona, że oczy mi się otwierają ze zdumienia. Dzieci tychże rodziców służących przy ołtarzu nieraz, tych ojców, tych matek śpiewają w scholkach i to wykonanie jest tam na takim naprawdę poziomie wysokim. Kościoły są bardzo pięknie zadbane. Ludzie są tak rozmudnieni. Nie chcę tutaj też oceniać swoich parafii czy naszych parafii, ale tego ducha, bo może to jest rzeczywiście takie wrażenie, kiedy przyjeżdżamy tutaj z tych stron Wielkopolski, ale jest to wrażenie, które nas tam zaskakuje i pozytywnie odbieramy. Rozpoczęła się ta uroczystość. Pierwszy raz spotkałem się później na żywo z księżmi i salwatoriami w Trzebini. Potem pojechaliśmy na cmentarz. O godzinie 17 przy jej grobie była modlitwa. Prowadził ksiądz wikariów. Były śpiewy z holi parafialnej. Potem udaliśmy się na adorację do kościoła i była msza święta. Niestety nie mógł prowadzić ksiądz biskup Jan Zając, ponieważ jest to jej krewny, ale się rozchorował i przewodniczył wtedy i słowo wygłosił ksiądz prałat Franciszek Sluszarczyk. To jest też jej bardzo bliski Helenki kapłan, który gdzieś tam ją kształtował i prowadził w swoim okresie życia. O niej wyraził świadectwo i o niej też świadectwo dał w czasie tej mszy świętej i modliliśmy się o to, żeby ten proces beatyfikacyjny się zakończył pomyślnie przez najbliższy czas, który jest potrzebny prawem kanonicznym do później zatwierdzamy. Może doczekamy się, ale ja myślę, że powinniśmy się interesować takimi postaciami, bo naprawdę dla nas przeciętnych zjadaczy chleba, czy takich kapłanów, którzy żyją gdzieś tam na tych swoich parafiach, może nieraz zachęceni do działania, do pracy, są taką postacią, taką osobowością, które mówią, warto, podejmij wyzwanie, nie zniechęcaj się. I to jest postać Helenki.
Tak, myślę, że każdy z nas potrzebuje też takiego bodźca, który zachęca do działania. Słuchając tego, co ksiądz mówi, słyszymy, że ksiądz jest zafascynowany życiem świętej pamięci Heleny Kmieć, życiem, które było właśnie tak pokorne, tak proste, ktoś powie, że tak krótkie, ale właśnie to było życie ofiarowane Panu Bogu, Kościołowi, ale przede wszystkim drugiemu człowiekowi, no bo ktoś, powiedzmy, poświęca swój czas, wyjeżdża na misję do dalekiej Boliwii po to, aby służyć tym, którzy potrzebują tego wsparcia. Dzisiaj raczej trendy współczesnego świata są zupełnie inne, że to my musimy gromadzić, musisz myśleć tylko o sobie, żebyś ty miał jak najwięcej. Na drugiego człowieka często patrzymy jako na rywala albo konkurenta. No i myślę, że Helena Kmieć może fascynować każdego, ale przede wszystkim ludzi młodych. I chciałbym zapytać właśnie, czy w kościele tam w tej parafii, kiedy była właśnie sprawowana tam msza święta, wierzę i ufam, że ten kościół był wypełniony ludźmi, ale czy tam byli właśnie jej rówieśnicy, ludzie młodzi?
Tak, byli. I to jeszcze byli ci, którzy ją znają. Mhm. Ci, którzy gdzieś to dzieło kontynuują. Gdzieś próbują ją naśladować. Może nieudolnie, ale próbują. I dla nas jest to bardzo ważne. Nieraz może mówimy, nie, ja nie potrafię. Spróbuj, a potem oceniaj. Z góry już się nie skazuj na to, że jesteś, że czemuś nie podołać, bo potem nigdy się nie okaże, czy rzeczywiście mogłeś. Trzeba odkrywać. Proszę się nie przejmować w życiu, jeżeli ktoś wam mówi, że nic nie jesteś warty, czy nie masz talentów. Każdy człowiek, jeżeli jest stworzony przez Pana Boga, to znaczy, że ma. Tylko my tego nie umiemy odkrywać, a poza tym my jesteśmy też tacy, że umiemy nieraz gasić drugiego człowieka. Po co? Taka społeczna znieczulica, która wchodzi, jest po to, żebyś czasami się nie wychylała. Tu jest właśnie życie pokazane tej Helenki, że ona umiała dać siebie temu światłu konsumpcyjnemu, niezależnie od tego, co tam się mówiono. Była po prostu piękna w tej swoim życiu, w swojej postawie. Była też piękną oczywiście dziewczyną. Normalnie chciała sobie ułożyć życie małżeńskie. Potrafiła dochować wierności, czystości aż do ślubu. Taki złożyła Jezusowi ślub. Naprawdę to jest coś rzadkość w naszych czasach, gdy chodzi o młodzież, dzisiejszy ich styl życia. Nie przekreślam młodzieży, nie przekreślam nikogo, ale chodzi o to, żebyśmy się po prostu umieli fascynować, umieli się angażować, nawet wtedy, kiedy nikt to nie dziwi, bo gdyby nie męczeńska śmierć, też bym i może wielu ludzi na świecie i wiele osób nie wiedział, że taka osoba gdzieś żyje, a wiedzieliby tylko ci, którzy wokół niej się poruszają, żyją, rodzice, przyjaciele, krewni i tam, gdzie ona wyjeżdżała, bo ona nie tylko była w Boliwii, ale też była i w Europie Wschodniej i w wielu nieraz krajach tych afrykańskich, ale przede wszystkim prowadziła rozległe życie w parafiach, nie tylko w swojej, ale też i w Gliwicach, gdzie się uczyła, śpiewała w chórze, malowała, sama też śpiewała, prowadziła pielgrzymki i była odpowiedzialna za spotkanie młodzieży w Polsce, Światowych Dni Młodzieży.
Tak,
w Krakowie. Także tak krótkie życie, ale przeskakuje niejednego z nas, gdzie mamy tyle lat życia za sobą i nie potrafiliśmy tyle dać. No bo taki styl może się wytworzył w naszych środowiskach. Nie wiem, ja próbowałem to wielokrotnie się na tym zastanawiać i bardzo jej dziękuję, że właśnie nauczyła mnie, że wiele razy, kiedy sobie powiedziałem, już więcej nie zrobię tego, nie zaproszę tych artystów do kościoła, nie zaproszę tych ludzi, bo przyszło bardzo mało. Takim ostatnim też był porażającym naszym projektem ten udział na beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie jakby nie chcą takiej też kultury, z tej takiej wartości, byśmy mogli powiedzieć, duchowej, wypełniającej człowieka, tylko może gdzieś tam są zabiegani tą kulturą płytką, ale gdzieś tam słyszę ten głos, nie poddawaj się. Mam zresztą jej koszulkę z tą logo, ofiarowaną przez rodziców. Też nie mogę za bardzo tym się ani popisywać, ani chwalić, mówimy sobie w cudzysłowie, ponieważ dopóki nie ma kościoła już legalnej beatyfikacji, więc zostawiam to wszystko ukryte w sobie. Ale cieszę się, że ja jestem w porządku, że zrobiłem to, co mogło może chociaż dać kilku osobom jakąś radość, że mogli czegoś przeżyć, czego nigdy nie doświadczyli. W tym czasie też namalowałem wiele obrazów, bo to wszystko odłożyłem kiedyś do półki, bo ksiądz nie powinien się może tym zajmować, ale to później mi pomogło też w czasach kryzysu COVID-u, na przykład sprzedawałem, robiłem akcje i przetrwać. Także nie ma takiego przypadku, tak jak nieprzypadkowa, być może śmierć jest. Pan Bóg ma swoje plany, ale właśnie nie wiemy, jakie ma Pan Bóg plany w tym, kiedy doświadczamy krzyża, kiedy teraz doświadczamy tej wojny, tych wszystkich takich nas zniechęcających czasów. to dopiero się okaże, ale chodzi o to, żeby właśnie być, tworzyć i zadbać o trochę też tą kulturę. Jak nie możemy zadbać o kulturę wysoką, to kulturę życia, chociażby słowną, nie przeklinając, odnosząc się dobrze do drugiego człowieka, tą dobrocią, że dobroć w życiu zwycięży, tak jak to powiedział Norwid, zwyciężą dwie rzeczy, no właśnie dobro i literatura, i słowo, i sztuka. No ale w tym wszystkim Pana Boga trzeba widzieć, religię. Też to widać, że Pan Bóg jest tym pięknem i to piękno odbija. No i Helenka zawsze powtarzała te słowa, chcesz Panu Bogu powiedzieć, chcesz Pana Boga rozradować, to powiedz mu o swoich marzeniach, które później i tak w życiu naszym Pan Bóg zrobi swoje, nawet ze zła wydobędzie jakieś dobro. Ale musimy spotykać tych ludzi na naszej drodze.
Drodzy Państwo, my cały czas rozmawiamy o życiu świętej pamięci Heleny Kmieć, która jest kandydatką na ołtarze, słuchając tego, co mówi ksiądz Marek. Tak sobie pomyślałem właśnie o jej bliskich, o jej rodzicach, siostrze. No właśnie, jak oni muszą to przeżywać, że ta osoba, która żyła pośród nich, znali przecież ją, no za chwilę może być ogłoszona błogosławioną dla całego Kościoła. Wiem, że ksiądz miał też okazję spotykać się z jej rodzicami, to też wybrzmiało w czasie naszej rozmowy, jej siostra. No właśnie, jak oni zapamiętali swoją siostrę, córkę?
Przede wszystkim, kochani rodzice, którzy kochają swoje dzieci, śmierć dziecka przeżyją bardzo mocno. Na pewno było widać też to pytanie do Pana Boga, dlaczego ona? I to jeszcze taka piękna ich córka, w sensie zewnętrznym i wewnętrznym. Z czasem widzę, że się też pogodzili. Jako wierzący nie zrobili z tego dramatu, nie odeszli od Kościoła, nie mieli pretensji do Pana Boga. Fizycznie mogą czuć ból, bo kochali. Dziecko kochane odeszło do Pana Boga. Widać do dzisiaj smutek u Pana Jana Kmiecia. Ale są bardzo pokorni. W telewizji teraz niedawno wystąpili między niebem a ziemią. Było widać skromność, pokorę, niewywyższanie się. Proszę mi wierzyć, oni teraz na tej mszy świętej w Libiążu o tej godzinie 18:00, ja ich musiałem szukać wzrokowo, bo usiedli gdzieś na środku, nie w pierwszej ławce, tak jak wtedy na pogrzebie. Wiadomo, to trzeba uszanować rytm pogrzebowy, ale teraz na tej mszy świętej rocznicowej usiedli gdzieś prosto z ludźmi.
Pewnie na tym miejscu, gdzie może każdego dnia siadają, kiedy przychodzą.
Także to, że teraz ona stała się taka potrzebna, jej świadectwo, widzą tą wolę Bożą wobec tego, pokazują jej dzieciństwo, jej proces wychowania, jaka była. I to jest coś, co potrafi im tę miłość rekompensować. My teraz nie wiemy, dlaczego Pan Bóg zabiera ludzi w tym czy innym okresie. To jest wola oczywiście Pana Boga. Nam to tylko wypada później się z nią pogodzić albo tak czy w inny sposób odczytywać. Ale wielokrotnie rodzice nieraz rozpaczają. Tutaj nie ma tej rozpaczy, chociaż jest taki pobożna refleksja nad jej życiem. I być może cieszą się, że może krótkie życie Pan Bóg zabrał, ale owocne i teraz... Jako ludzie Kościoła rozumieją wartość Kościoła, który ją docenia w tej postawie, jako młodej chrześcijanki, która będzie może błogosławiona. I wcale nie są z tym powodu jakoś pyszni, ale z pokorą taką chrześcijańską to przyjmują i bardzo serdecznie ich pozdrawiam, jeśli to kiedykolwiek usłyszą.
Księże Marku, tak jak ksiądz wspominał, ksiądz także współpracuje z Fundacją imienia. Heleny Kmieć. Ta rozmowa ma też jeden cel. Chcemy też zainteresować naszych słuchaczy, naszych odbiorców, żeby może bardziej poznali życie tej młodej dziewczyny, która nas zachwyca, fascynuje. I właśnie ta fundacja też podejmuje bardzo konkretne działania, aby o Helenie Kmieć usłyszał dzisiaj chyba każdy.
Tak. Polecam zainteresowanie jak najbardziej się tą fundacją. Proszę wejść na strony internetowe, wpisać chociażby w Google'ach czy w jakichś innych wyszukiwarkach Fundacja imieniem Heleny Kmieć. Może nie wiem, czy jeszcze jakieś są. Jeśli są, to na pewno trzeba być ostrożnym dzisiaj, bo mogą się też jakieś inne fundacje teraz przy tym, jak to mówi ksiądz Paweł, procesie rozpoczynającym za wielki zjazd szum i zainteresowanie jakoś się podszywać, ale to można sprawdzić. I oni tam pokazują, dlaczego ta fundacja jest, jaki jest jej cel, dlaczego Helenka i jakie oni mają cele, ile to w dobra też wnosi tym osobom, tym dzieciom, tej młodzieży, która tam się to zaangażuje, bo oni też wspierają biedne, emisyjne paracówki, żeby kształtować dzieci, młodzież, żeby też miały na utrzymanie dobre warunki i jakoś to dobro przekazywać dalej.
Tak, tutaj sobie teraz tak myślę w kontekście, powiedzmy, tego żywego pomnika świętego Jana Pawła II, prawda? Że tutaj też nie chcemy się skupić tylko na samej Helenie Kmieć, tylko właśnie ona żyła takimi, a nie innymi wartościami i chcemy tę jej misję niejako kontynuować, angażując się w różnego rodzaju projekty, które mają na celu wspierać misję i tak dalej. Jest w nas pragnienie czynienia dobra. Chcemy dać zawsze coś drugiemu człowiekowi. Tych możliwości dzisiaj rzeczywiście mamy bardzo, bardzo wiele. I ktoś może właśnie słuchając tej rozmowy troszeczkę też zacznie więcej czytać na temat misji, misjonarzy, nie tylko kapłanów czy osób zakonnych, ale ludzi świeckich, którzy dzisiaj dla nas, księży, też stają się może nawet niekiedy takim wyrzutem sumienia, że po prostu im się chce, że chcą się zaangażować i tak dalej. Księże Marku, nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Pragnę też zauważyć, że to była inicjatywa oddolna, że ksiądz zatelefonował, zapytał, czy byłoby miejsce gdzieś na antenie, żebyśmy mogli porozmawiać o Helenie Kmieć. To daje też taką nową perspektywę. Zanim weszliśmy do studia, ja też wszedłem na stronę fundacji. Tam są też realizowane ciekawe rozmowy z tymi osobami, które znały. Może uda się też właśnie w przygotowaniu do tej beatyfikacji trochę więcej o jej życiu powiedzieć na naszej antenie. Może uda nam się też nawiązać współpracę z tą fundacją. Wszystko jest po coś, prawda? To spotkanie, ten telefon tydzień temu, to, że dzisiaj się spotykamy tutaj w studio, śmierć świętej pamięci Heleny, wszystko jest po coś. Bardzo dziękuję i myślę, że troszeczkę nam się też to udzieliło, ta fascynacja właśnie Heleną Kmieć, że to jest właśnie osoba, do której dzisiaj możemy się modlić przez jej wstawiennictwo. Myślę,
tak,
że tak.
Tak, tak, są formy. Ja w ten sposób chciałem spłacić jej dług wdzięczności za to, żeby była i może jest, ale szczególnie w tym przez te 6 lat obecności mojej w Hanulinie, że tyle rzeczy mogłem dzięki gdzieś tam jej postawie zrobić. To było z potrzeby serca, żeby tutaj przyjść i zdawać jej świadectwo. Bo tak jak w tej książce tam zostałem gdzieś tam poproszony ten wywiad, powiedziałem, że przez te 6 lat w kapłaństwie zrobiłem tyle akcji, których nie zrobiłem do tej pory jeszcze przez 20 lat kapłaństwa. Także to jest takie wyraźne oddziaływanie Heleny i za to jej dziękuję. I myślę, że jeszcze będą, nie tylko chodzi o moje życie, ale w życiu innych osób, może jakieś też podejmowanie starania, bo z tego co wiem, to z całego świata przychodzą do księdza Pawła Postulatora świadectwa oddziaływania jej, teraz już po jej śmierci. Także bardzo dziękuję, ale to był dług wdzięczności wobec Heleny, żeby oni tutaj za pośrednictwem też radia usłyszeli, inni słuchacze, po to, żeby się nie zniechęcali, żeby uwierzyli, jak to się mówi, w siebie, żeby modlili się w swoich parafiach i odkrywali, nawet przy słabościach, nawet przy upadkach, szli dalej i ukazywali to dobro. Może będą cichymi gdzieś świadkami, o których nigdy nikt nie napisze, może proboszcz nie zauważy, może koleżanki nie zauważą, ale to jest tylko pozór. Prędzej czy później to dobro obudzi się, nawet kiedy tego człowieka nam zabraknie, to sobie przypomnimy, że on był. I to jest najpiękniejsze. Żeby się nie zniechęcać w tych naszych czasach i takie świadectwo i taki apel, żeby pozostał po tym naszej rozmowie. Dobrze? Dziękuję bardzo za zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia.
Tak, i z takim przesłaniem chcemy się z Państwem pożegnać. Ja przypomnę, że moim gościem był ksiądz Marek Nagler, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Też dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam.